Chwała Panu, bracia i siostry. Tak jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni dzisiaj, ludu pański bądź gotowy. I Biblia mówi o takiej gotowości, zresztą dzisiaj jest taki też wyjątkowy dzień w kalendarzu biblijnym, to chcę powiedzieć. W zasadzie to według kalendarza biblijnego to ten dzień się zacznie po zachodzie słońca, a mianowicie Rosh Hashana. Święto biblijne, święto trąbienia. To święto jest zapowiedzią nadejścia Pana, ale też ono ma na celu, ten dźwięk trąby miał na celu i ma na celu, żeby lud Boży był świadomy tego, że do Pana trzeba podejść przygotowanym. Ono to święto wyprzedziło, jeszcze tydzień temu było święto plonów, takie nasze żniwa można powiedzieć. I to wszystko ma w Biblii, wszystko ma znaczenie. Tak jak w czerwcu mówiłem, moi drodzy, o święcie Szawłot, o święcie pierwszych plonów, żniw, gdzie były zbierane pierwociny i to się pokrywało z wylaniem Ducha Świętego, jak i również z nadaniem prawa Bożego dla ludzi na ziemi. Po tym czasie, po tych świętach wiosennych, nadchodzi czas świąt jesiennych tak zwanych i pierwszym takim świętym właśnie jest Rosh Hashana. Niektórzy mówią, że to jest nowy rok. W zasadzie od tego momentu jest liczone w kalendarzu, Żydzi liczą stworzenie. Ja powiem szczerze, wstydzę się teraz, bo powinienem powiedzieć, który to jest rok, ale jest to 5000 tam, można sprawdzić. Ale generalnie znaczenie święta to jest to, że lud Boży powinien się przygotować na spotkanie z Panem. Drugie znaczenie święta tego, czyli trąbienie, jest to objawienie światu i objawienie ludziom, to, że Bóg jest Królem Królów, Panem Panów, że jest władcą, że panuje. I mowa jest o tym między innymi w objawieniu Jana w 11 rozdziale, bo to jest święto prorocze. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło, ale w objawieniu Jana w 15 rozdziale jest napisane: i stąpił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi jemu i królować będzie na wieki wieków. To jeszcze nie nastąpiło fizycznie, można powiedzieć. Paweł z kolei w liście do Tesaloniczan wspomina o tym, w pierwszym liście do Tesaloniczan wspomina o tym w 4 rozdziale. Moment. W 4 rozdziale, 16 wierszu. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostajemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli krótko mówiąc, jest to, dzisiaj śpiewaliśmy, że mamy być gotowi i mamy być gotowi, bo Biblia o tym mówi. W Księdze Mojżeszowej jest, w trzeciej Księdze Mojżeszowej jest pokazane tam, czemu służy to święto, kiedy to ma nastąpić i tak dalej, ale tu rozwinięcie jest w Nowym Testamencie, że mamy być gotowi, bo na głos trąby, którą usłyszy cały świat, po tych wszystkich wydarzeniach, które mają się dokonać, które są opisane w Apokalipsie, w objawieniu Jana, przyjdzie Pan. Przyjdzie Pan i powoła swój lud. I my mamy być gotowi. Dzisiaj można powiedzieć, jest w kalendarzu biblijnym jest czas tego święta. Wieczorem się ono zacznie. Później będzie za 10 dni kolejne święto. Za kolejne parę dni będzie kolejne. To jest taki cykl świąt jesiennych. które w proroctwach dopiero się wypełnią. O ile święta wiosenne wypełniły się w proroctwach i objawiły nam Pana Jezusa jako Zbawiciela, tego baranka, który został złożony w ofierze za winy nasze, za nasze grzechy, który nas wyprowadził z grzesznego życia i powołał do życia w światłości, o tyle te kolejne święta będą już właśnie zwiastować te czasy takie, które są przed nami. Ale tak, wracając do dzisiaj, do tego, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć tak, żyjemy w takich czasach, gdzie można powiedzieć, dziwne to są czasy, w których żyjemy, bo jest to taki intensywny czas. Jest to czas takiego ogólnego dobrobytu na ziemi, bo tak jak u nas w Polsce, to jest czas ogólnego dobrobytu. Nie możemy narzekać, bo praktycznie jeżeli się rozchodzi o takie, powiedzmy, aspekty życia codziennego, fizycznego, cielesnego, no to mamy co jeść, mamy względny spokój, pokój, jeszcze wojny u nas nie ma, chwała Bogu, dzięki Bogu, bo obok nas już jest wojna. Są różnego rodzaju problemy, ale one zawsze były, ale to jest taki czas, gdzie ludzie są zaganiani. Ja powiedziałem, że pozornego dobrobytu, bo ten pozorny dobrobyt doprowadza do tego, że ludzie po prostu są pogubieni, są nastawieni egoistycznie, są nastawieni gdzieś bardzo tak niemoralnie, można powiedzieć. Zapanowała wszelkiego rodzaju rozpusta. Uwidacznia się wszechobecny egoizm. W zasadzie to są podobne czasy, które kiedyś miały miejsce, jak była wieża Babel, gdzie ludzie się zebrali i chcieli, było im tak dobrze, że już chcieli po prostu przewyższyć Pana Boga i budowali sobie wieże. I dzisiaj możemy powiedzieć, że patrząc na świat, to jest podobnie. Wszystko jest na przekór temu, co mówi Słowo Boże. Ale ten czas takiego pozornego dobrobytu, to też jest tak, jak jest powiedziane w księdze Ageusza, on powoduje to, że cały czas brakuje takiego nasycenia w sercach ludzkich poprzez ten egoizm, że ile by człowiek nie zarobił, ile by człowiek gdzieś nie osiągnął, to ciągle jest mało, ciągle gdzieś tam, powiedzmy, mu brakuje. I tak jak Ageusz kiedyś mówił, że ile byście nie odłożyli do worka, to tak jak byłby pusty. I tak jest dzisiaj również. Tak przyglądamy się temu, co się dzieje wokół nas, to tak ten cały taki schemat życia tych celebrytów, tych tak zwanych, powiedzmy, autorytetów, których ten głos jest bardzo, że tak powiem, nagłośniony, powoduje to, że ludzie stają się głusi i często nawet w kościele niestety głusi na głos Słowa Bożego. Dlatego ta pieśń, która była, ludu Boży bądź gotowy, ma też swoje znaczenie w tym kontekście, żeby nie dać się zagłuszyć, żeby nie dać zagłuszyć swojego serca, nie dać zagłuszyć duszy swojej tym całym chwastem, tym kwasem, który próbuje nas odizolować od tego, do czego zostaliśmy powołani. Ciągłe takie pragnienie, ciągły taki po prostu niedosyt, ciągłe szukanie za taką nicością, jak to mówił Salomon w swoich przypowieściach, no niestety powoduje to, że ludzie gorzeją. Tak jak wyszli Żydzi z Egiptu i stanęli nad wodami Mara, gorzkimi wodami, było dla nich gorzkie, był to piołun, nie byli w stanie z tego znieść, dopiero w momencie, kiedy się ocknęli, upamiętali, zaczęli wołać do Pana Boga, te wody były zdatne do picia. No niestety świat jest nienasycony i ta cała kultura tego świata powoduje to, że te takie pozorne nienasycenie nas dotyka. Ale ja chcę powiedzieć, że dziękujmy Bogu za Ewangelię, że możemy z niej czerpać to, co Bóg ma dla ludzi przygotowane. I to jest najważniejsze, że my powinniśmy być wdzięczni. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 9 wersecie jest napisane, kto nie odziedziczy Królestwa Bożego. I tam tylko zwracam uwagę na to, że w Biblii Gdańskiej, tej starej Biblii Gdańskiej, jest takie jedno stwierdzenie bardzo... U nas jest troszeczkę, ja może przeczytam, jak u nas jest. Nie wiem, jest Dominik? Jest Dominik? Masz gdańską Biblię? Tak. To otwórz pierwszy list do Koryntian. 6 rozdział. I 9 wiersz. Ja może przeczytam tak, jak u nas jest tutaj napisane w Brytykach, tak jak ja mam, nie? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołownicy. Natomiast w Biblii Gdańskiej rozpustnicy są nazwani pieszczotliwi. To jest ciekawe. I samcołużnicy później, to są wszetecznicy, samcołużnicy. Ale rozpustnicy, tak jak tutaj, to są nazwani pieszczotliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ile my takich mamy wzorców ludzi dzisiaj i celebrytów pieszczotliwych, takich, którzy różnego rodzaju aktorów i innych bohaterów świata, którzy są pieszczotliwi tacy. Którzy pokazują nam styl życia, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy się zachowywać. A jest powiedziane, że nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czasami warto jest zajrzeć do innych tłumaczeń Biblii, żeby po prostu, żeby może być, poczuć się troszeczkę też i zaskoczonym, ale też i wyedukowanym. Nie? I co jest ciekawe, pieszczotliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie odziedziczą. Tak jak mówiłem, że ten świat jest pełen takiego po prostu teraz wzorca, który nie ma nic wspólnego. W 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wiersze 3-6. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. 3-6 jest powiedziane, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny, we wszystkim cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pilnuj rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Jest powiedziane, że jest napisane, że w czasach tych ostatecznych ludzie nie ścierpią zdrowej nauki, a co za tym idzie, prawdziwego, pobożnego życia. I ja wam powiem, że tu nie chodzi tylko o samo słuchanie, nie? Bo my jesteśmy odporni. Ja sam jestem nieraz odporny na to, co słyszę, bo ostatnio byłem na pogrzebie cioci Basi Muranty w piątek i była taka sytuacja, że byłem na zewnątrz przed tą kaplicą na cmentarzu, bo było dużo ludzi. I przyszedł tam człowiek, i to był ten brat, który głosił te kazanie podczas tego pogrzebu, głosił tak, że cała okolica słyszała. No można powiedzieć, jeszcze głośniki były podłączone. I przyszedł tam, wszedł na ten cmentarz, bo ten cmentarz jest przy ulicy Młynarskiej, wszedł na ten cmentarz człowiek i zaczął tam coś krzyczeć. Tam, nie, że co wy tutaj i tak dalej, czemu tak głośno, nie? I to można powiedzieć, że po prostu no nie był w stanie ścierpieć tego, co słyszał. On wszedł taki oburzony, biedny człowiek, naprawdę biedny, bo to było widać, że to jest taki po prostu jakiś człowiek, który miał albo problemy z alkoholizmem i z bezdomnością, że obok niego to po prostu nie szło nawet tam ustać, bo niestety zapachy, które od niego się wydobywały, to nie był ten, ale no nie był w stanie ścierpieć tego. Nie był w stanie ścierpieć. Ja mu zwróciłem uwagę, mówię, słuchaj człowieku, to jest pogrzeb, uszanuj to, nie? On nie był w stanie. Ja wam powiem, że ludzie są w stanie gdzieś tam, powiedzmy, to co słyszą, są w stanie gdzieś tam przejść. Ile razy ja gdzieś usłyszałem różne rzeczy, sobie myślę, mówisz, przykro mi się zrobiło, ale dobra, nie? I to wcale nie chodzi o słuchanie, ale tu się rozchodzi o to, co ta nauka za sobą niesie. Tu się rozchodzi o to, czy my tak żyjemy. Bo mówię, bo to, że ktoś coś powie, to ten, ale tu się bardziej rozchodzi o to. Tego nie mogą znieść ludzie, że mówisz im prawdę, że mówisz im po prostu, że to, co mówi Pan, mówi o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości i to konfrontuje, to tego nie mogą znieść, nie mogą znieść tej prawdy. Nie mogą tej prawdy przyjąć. I często jest nawet nie dlatego, że to jest twarda mowa, aczkolwiek o twardej mowie też dzisiaj wspomnę. Tylko tak jak powiedziałem, że twarda mowa to może być w stosunku do nas, gdzieś tam mogą polecieć różnego rodzaju wyzwiska, jakieś uwagi, niedorzeczności i to przez to przejdziemy. Nie? Dzisiaj w tej mowie takiej publicznej, tak jak widzimy, to nie ma w ogóle szacunku. Ludzie, politycy, celebryci nie szanują się jeden na drugiego gdzieś tam po prostu. Jak może to obraża i znieważa, to wszystko stało się takim standardem. I to można usłyszeć, ale to nas nie obliguje do tego, żeby tak żyć. Nas obliguje to, co jest Pan Jezus powiedział, że to, co On powiedział, że to nas obliguje, jak żyć. I to wtedy słowa Jezusa to są twardą mową. To są twardą mową, która po prostu gdzieś powoduje, że nie są w stanie. Prawda jest taka, że twarde jest dla zatwardziałego serca ludzkiego to, żeby żyć w czystości i w takim poświęceniu i w poświęceniu dla Pana Boga. To jest twarde. To czasami staje się nieznośne dla tego, który po prostu nie chce. To powoduje, że ludzie nie chcą tego słuchać i przyjmować życia w uświęceniu, ale pragną iść na skróty. Ludzie po prostu często mają wstręt do Słowa Bożego i do Jego standardów. I niestety czasami dzieje się to już w kościołach również, że forma napomnienia często zdarza się tak, że powoduje różnego rodzaju rozgoryczenie i obrażanie. Ale ja powiem wam szczerze, że jestem wdzięczny Panu Bogu, że jak w momencie, kiedy się Pan Bóg docierał do mojego serca, kiedy przebijał się ze swoim słowem, usłyszałem różne wskazówki, które nie były wygodne, które powodowały gdzieś tam we mnie różnego rodzaju rozterki, ale jestem wdzięczny, że takie słowo, które było wypowiedziane do mnie, mogłem słuchać i mogłem przyjąć. I to ono spowodowało zmianę w moim życiu. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Wiersze od 60 do 69, ale tak może tutaj, i tu jest właśnie powiedziane. Wielu tedy pośród uczni jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może, nie? Sześćdziesiąty siódmy wiersz, w Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. I tu jest napisane na początku, bo to dzieje się, jest to historia wtedy, kiedy tłumy, rzesze ludu chodziły, jest napisane uczniów. Wielu wtedy spośród uczniów. To byli uczniowie również. To tu nie jest napisane, że to byli jacyś postronni ludzie. To byli uczniowie, którzy usłyszeli, jak Jezus zaczął wykładać im właśnie naukę i standardy Boże. Powiedzieli, twarda to mowa. Któż jej znieść może? I to byli uczniowie. I oni, co oni zrobili? Opuścili go. Odeszli. Jedni uczniowie mówią, twarda to mowa i odchodzą. Inni uczniowie mówią, natomiast, bo tu widzimy taką konfrontację z jednej grupy, z całej rzeszy tworzą się dwie grupy. Większość gdzieś tam poszła. Gdzieś po prostu zostawiła, nie chciała tego słuchać, aczkolwiek no wcześniej było im przyjemnie przy Jezusie. Było naprawdę wspaniale. A została garstka i mówią, do kogo pójdziemy. Oni zostają dalej, ci drudzy. Idą za Jezusem. Oni, ci drudzy, widzą w Jezusie piękno, coś szczególnego, coś wyjątkowego. Coś, czego nie widzieli tamci. Oni zostają. A ci pierwsi nie widzą tego. Ci pierwsi, zanim odeszli, przecież no chwalili Pana Boga. Widzieli cuda. Na górze jedli chleb z Nim. Chwała Bogu za to, że jedli. Bo przecież Pan Jezus rozmnożył chleb, rozmnożył ryby. Jedli, cieszyli się. Widzieli cuda, widzieli to, jak Pan Bóg uzdrawiał. Jak Pan Bóg uwalniał z demonów. To wszystko oni widzieli. Oni się cieszyli, radowali, bo oni tego oczekiwali. Oni tego chcieli. Ale gdy Jezus zaczął nauczać i mówić do nich, gdy Pan zaczął do nich mówić i nauczać, powiedzieli, to jest nie do zniesienia. Podobnie jest również dzisiaj, nie? Że wielu ludzi bardzo chętnie chciałoby uzyskać od Pana Boga to, co najlepsze dla swojego życia. To, co będzie najwygodniejsze. Uzyskać zdrowie. Najlepiej to po prostu jeszcze zdrowie wieczne takie, żeby w ogóle chorób nie było i jeszcze taką łaskę, gdzie będą mieli wszystko zapewnione. Ale w momencie, gdy słyszą słowa o nauczaniu Jego, mówią, nie, to jest nie do zniesienia. I taka jest prawda, że dla wielu i dzisiaj Pan Jezus jest piękny, gdy kocha. Jak najbardziej, bo Pan Jezus kocha. Gdy przebacza, błogosławi, da dobrą pracę, wtedy jest amen, fajnie. Dziękuję Tobie, Panie. Gdy uzdrawia, gdy materialnie błogosławi. Radują się, kochają Pana Boga, klaszczą, śpiewają. No jest taka euforia. Ale gdy zaczyna uczyć, gdy zaczyna nauczać, gdy zaczyna mówić o tym, jakie są zamiary Pana Boga dla naszego życia i Jego standardy, to pierwsze, co następuje, to następuje takie zdziwienie. No dobrze, no ale o co tutaj chodzi? Przecież było tak dobrze, było tak fajnie, tak wesoło, tak naprawdę przyjemnie. Potem, po tym zdziwieniu jest niedowierzanie. A czy na pewno ty masz rację, że ty mi będziesz mówił tutaj o tym, czy ty wiesz, przykład, są wiele, jest takich kontrowersyjnych, po prostu no, jesteśmy ludźmi i potrafimy wpaść w różnego rodzaju pułapki, sidła swojego życia, które doprowadzają nas do różnego rodzaju upadków, ale to nie jest jeszcze powód, żeby trwać w tym upadku. Często ludzie po prostu hołdują sobie różnego rodzaju przyjemności, wręcz nawet i zboczenia. Ja znam, niestety, chcę powiedzieć, znałem kiedyś, dawno go nie widziałem, jednego brata w wierze, który tłumaczył to, że on na erotykę to patrzy jak na sztukę, a nie widział tego, że był uzależniony. On to tłumaczył w taki sposób, że on jest po prostu człowiekiem wyższej jakiejś takiej nadpobudliwości i on to potrzebuje, on inaczej patrzy niż wszyscy inni. Doprowadziło go to do tego, że po prostu dzisiaj chodzi w marszach równości i innych takich po prostu. Już Pana Boga. Nie widzi. Poszedł po prostu za tym, co było w jego sercu. I niestety to jest takie zagrożenie, że jak Pan Bóg przemówi i powie, opamiętaj się, zostaw to. Czasami jest to trudne, bolesne. Pan Jezus powiedział, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i idzie za mną i naśladuje mnie. I ta droga, on nie powiedział, że będzie łatwa, że będzie prosta, że będzie szeroka, że będzie gładka, że będą same jakieś takie fajne okoliczności. Nie. Mamy przykład naszych braci i sióstr, którzy są prześladowani ze względu na wiarę w różnych krajach. Oni ze względu na to, że po prostu Pan do nich przemówił, cierpią różnego rodzaju prześladowania. Czasami nie są w stanie, jak uciekają z prześladowań, to nie są w stanie nic ze sobą zabrać. Są pozbawiani nawet obrączek. Ale widzą w Jezusie coś, co jest pięknego. Nie jest łase dla nich to, co zabierają im inni. Co ograbiają. Oni ich nie mogą ograbić. Oni nie są w stanie ich ograbić. Oni mogą im zabrać rzeczy materialne, mogą ich pobić, mogą ich do więzienia wsadzić, mogą wszystko zrobić, ale nie są w stanie ich ograbić z tego, co oni zobaczyli, co jest najpiękniejsze w Jezusie Chrystusie. I tak jak tu widzimy ten przykład właśnie na tych uczniach, twarda to mowa, któż to znieść może. To niestety dzisiaj się powiela nawet nieraz bardziej się to po prostu rozwija i nasila. Jest często takie tłumaczenie, że żyjemy w innych czasach i inaczej należy to interpretować różnego rodzaju słowo, które jest napisane, które mamy w Biblii, że to nie tak powinniśmy interpretować. To jest straszne, że są ustanawiane jakieś takie prawa, czy tam obyczaje, mówiące o mniejszym źle, mniejsze zło. Ja już słyszałem. Jeden kościół ewangelikalny wprowadził takie prawo mniejszego zła. Żeby. Pamiętam, kiedyś byłem w Ustroniu i tam był swego czasu brat, pastor w kościele zielonoświątkowym, to było Chydzik, Michał Chydzik. I pamiętam, jak on mówił, mogę to powiedzieć, bo on to w kazaniu powiedział. On to właśnie przestrzegał właśnie. On to niedługo potem już odszedł do Pana. Ale on ostrzegał właśnie Kościół. On był kiedyś też prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego. Najpierw był tam w Radzie Kościoła ZKE, tak jak brat Jan nasz był kiedyś też w tej Radzie tego Kościoła. I on na stare lata on ostrzegał Kościół, mówi, że Kościół zmierza w złym kierunku, że po prostu oddryfowywuje. Posługiwał się również drugim rozdziałem i trzecim rozdziałem objawienia Jana, gdzie tam Pan Jezus wskazał coś, co w zborach się aktualnie dzieje i praktycznie do dwóch zborów Pan Jezus nie miał żalu. Do reszty gdzieś tam coś, wreszcie coś znalazł. I pamiętam, jak pastor Chydzik powiedział, że został kiedyś zaproszony do Kanady, żeby tam usługiwać. Pojechał do Kanady i wchodzi do zboru. Przywitali go tam. I w momencie, kiedy miał gdzieś wygłosić kazanie, podszedł do niego jeden ze starszych. Mówi: bracie, prośba, abyś nie mówił tylko przypadkiem o rozwodach i ponownych małżeństwach rozwodników. Mówi, bo wiesz, mówi, tutaj u nas w zborze jest jeden brat taki, który jest właśnie po rozwodzie i drugi raz się ożenił, ale on jest takim naszym mocodawcą, w sensie takim, że dużo łoży na nas zbór. Nie? No i pamiętam, że brat Chydzik to właśnie bardzo mocno to skrytykował. Nie? Że jest taka tendencja, niestety, to jest ostrzeżenie dla nas również, nie? Żeby nie szukać przypodobania w tym, co jest u ludzi, ale podobać się Bogu przede wszystkim, niezależnie od okoliczności. Takie właśnie pobłażanie, takie schodzenie ze standardów, pomniejszanie standardów powoduje to, że w efekcie niestety znika nauczanie w oparciu o Słowo Boże. Że to gdzieś po prostu zaczyna powoli zanikać. Są różnego rodzaju ceremonie, celebracje, są różnego rodzaju spotkania. Ja nie mogę powiedzieć, nie chcę osądzać tutaj, ale no niestety efekt jest taki, że standardy Słowa Bożego i prawdy Bożej zaczynają być spłycane. Tylko dlatego, żeby nie narazić się ludziom. Bo jest to twarda mowa, którą się znieść może. Można się zadać sobie pytanie, gdzie jest gotowość zboru? Gdzie jest gotowość Kościoła do tego, żeby przywitać Pana? I jak wtedy Kościół, zbór będzie wyglądał? Jak wtedy zborownicy, jak wtedy my będziemy wyglądali przed Panem? Czy nie będziemy zawstydzeni? Jezus, mówiący prawdę słowa, często już nie jest taki piękny, nie jest taki po prostu wspaniały dla tych uczniów, którzy odeszli, którzy powiedzieli, że twarda to mowa. On już nie był. Natomiast dla 11, Piotra i innych uczniów zawsze jest piękny. Zawsze jest piękny wtedy, gdy uzdrawia, ale również gdy i gani. Zawsze jest piękny, gdy błogosławi, ale gdy i napomina. Zawsze jest piękny, gdy daje, ale również gdy i zabiera. Czasami możesz stracić najbliższą osobę i się zastanawiać, dlaczego to się stało, ale to jest w zgodzie z Jego wolą. I On wtedy też jest piękny. Tak jak powiedziałem, że dla tych, którzy są gdzieś prześladowani, On dla nich jest piękny. Oni widzą w Nim zupełnie inną piękność. Nie tylko tą piękność taką, która gdzieś jest taka krótkotrwała, płytka i zwodnicza. Prawda jest taka, że piękność Jezusa to nie jest to, co zewnętrzne. To nie jest to, co zewnętrzne i doczesne sprawy. Ale piękność Jezusa to jest to, co wychodzi od Jego wnętrza. Piękność naszego Pana, za którą pięknością poszli właśnie ci uczniowie, którzy zostali, jest czyste i święte życie. Poświęcone Panu Bogu. To jest piękność Jego. Oni w Nim to widzieli. Widzieli w Nim obecność Bożą i obecność Ducha Świętego w Jego życiu. Oni również widzieli inne sytuacje, które były wcześniej. Widzieli kazanie Jana Chrzciciela, gdzie wielu przyszło na pustynię z Doliny Nadjordańskiej i z okolicy, bo byli spragnieni oczyszczenia wewnętrznego, upamiętania, kiedy Jan głosił o upamiętaniu. Oni to widzieli i oni to też również przeżyli. W Panu naszym widzieli obecność Bożą i obecność Ducha Świętego w jego życiu. Widzieli to święte i pobożne życie Chrystusa, czyste. Te czyste i święte życie Jezusa, które oni widzieli, sprawia to, że nie ma dla Niego żadnego problemu, dla naszego Pana. Nawet jeżeli w momencie, kiedy jesteśmy, możemy przechodzić różnego rodzaju próby, to dla Pana nie jest problem. Choć dla nas może być czasami przytłaczający, krótkotrwały, chwilowy, dłuższy nawet, ale dla Pana to nie jest problem. Dla Pana nie ma przeszkody ani choroby, której by nie uzdrowił. Ja w to wierzę osobiście, że nie ma takiej przeszkody. On jest w stanie wszystko. Nie ma nawet przypadku, czy to bardzo tragicznego, w którym by nie mógł pomóc. Ja pamiętam, jak ja miałem różnego rodzaju zagmatwane sprawy, z którymi musiałem się rozliczyć, co nie było łatwe, żeby pójść w sądzie się przyznać do winy. Żeby pójść kiedyś później tak samo do zakładu energetycznego i do urzędu gminy powiedzieć, że kradło się prąd i trzeba teraz to rozliczyć. To nie było dla mnie łatwe. To było bardzo trudne. Było tak obciążające, że po prostu bałem się tego, ale jedynego, co się chwyciłem Pana, się modliłem wtedy psalmem 103. Pamiętam. Drżałem, płakałem, ale mówię, Boże, nie pozwól, żebym ja się zaparł Ciebie. Tylko raczej pomóż mi, żebym ja się wyparł z siebie. Żebym po prostu już, bo ja już nie chcę doświadczać tego w życiu, co doświadczałem. Powiem Wam, że życie dla mnie w momencie, kiedy się nawróciłem, kiedy uznałem Pana, tak jak dzisiaj te święto też biblijne ma mówić o tym, że On jest naszym Królem, Panem, Zbawcą, kiedy uznałem Jego swoim Panem i Zbawicielem, stało się prostsze. Ja pamiętam, jak w pracy miałem różnego rodzaju takie sytuacje, gdzie próbowano wciągnąć mnie w różnego rodzaju gmatwaniny, ja powiedziałem, że nie. I były różnego rodzaju obelgi, były różnego rodzaju jakieś insynuacje w stosunku do mnie. Nawet było kiedyś takie wykluczenie, że jak organizowali jakieś takie przyjęcie w pracy, to mi ktoś tam przygadał przy stole. Ale to dla mnie było, szczerze mówiąc, dla mnie było łatwiejsze, bo to nie był mój problem. Oni mieli problem, nie ja. Ja już tego problemu nie miałem, ja już nie musiałem tego robić. Oni już wiedzieli, że już następnym razem nie przyjdą do mnie i mnie nie poproszą o to. Ja byłem wolny, to dawało wolność, to daje wolność dzisiaj również. Czyste i święte życie właśnie, takie, które niósł Jezus. Czyste, takie święte i w pokorze, w opamiętaniu od tego, co niesie świat. To było dla mnie naprawdę takie uwalniające. Jak ja byłem szczęśliwy, jak oni już do mnie nie dzwonili później. Nie namawiali mnie do różnych rzeczy. To było po prostu... Ja byłem po prostu... Tony kamienic z moich pleców spadły i z mojej głowy. No. Chwała Bogu za to. Naprawdę jestem, cieszę się z tego powodu, że mogłem tego doświadczyć. Pan Jezus miał zawsze jasne spojrzenie na wszystko i On ma zawsze jasne spojrzenie. Nie ma w Nim i w Jego życiu, w Jego postawie czegoś takiego, że jest mieszanina czegoś. Ma zawsze jasne, czyste spojrzenie. Piękność Jezusa, które widzieli w Nim apostołowie, a nie widzieli to tamci, to Jego dobroć. On jest dobry. Bóg jest dobry. Czasami Wam powiem, że zadziwia mnie ta dobroć Pana Boga i często się wstydzę, bo sam tego, że jestem gdzieś, ale to Pan Bóg czyni to po to, żeby kształtować każdego z nas na swój wizerunek, na swoje podobieństwo. No bo jak można to wytłumaczyć, tak jak właśnie, że to, że jadł chleb z celnikami, usiadł przy stole z celnikami, że pozwolił się prostytutce, nierządnicy umyć nogi. To przecież ja powiem szczerze, że łapię się sam na tym, że często widzę ludzi, których ja próbuję oskarżyć i stawiać siebie po prostu wyżej nad nimi. Ale Pan Bóg jest tak dobry, że widzi w każdym grzeszniku człowieka, którego można wyciągnąć z największego bagna i z największej jakiejś takiej rozpaczy życiowej i z tego wszystkiego. Często my sami nie widzimy tego, nie? Bo niestety jest też dla nas ostrzeżenie, że poznanie nadyma i może doprowadzić do pychy, a pycha do upadku. I tutaj warto się strzec tego, bo my mamy poznanie jako Kościół, my jako zbór mamy poznanie od Pana, ale Jego dobroć, Jego łaska przekracza bariery i ramy, które my sami nieraz sobie ustanawiamy w swoim życiu. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Albo na przykład, dlaczego rozmawiał z Samarytanką. Ja wam powiem, że jak kiedyś się nawróciłem, to jako młody człowiek, no to miałem takie podejście, że starałem się na pewne grupy religijne uważać. Albo nawet na wierzących. Starałem się, mówię, o nie, żeby po prostu, nie daj Boże, żeby coś mnie dotknęło z jego. Nawet kiedyś pamiętam, że co jest przykre, to muszę przyznać, że miałem nastawienia do braci z Kościoła Zielonoświątkowego. Nie? Sobie myślę, ale to heretycy, jak ja będę mógł z nimi tam rozmawiać. Ale Pan Bóg mi to pokazał i objawił, że nie jest moim prawem to, bo oni też chodzą, są przyodziani w jego szaty. A na początku ja tak myślałem, ja po prostu tak myślałem, że ja trafiłem tam po prostu już tak w sedno. Już nie powiem, jak myślałem o katolikach, gdzie chciałem wejść do kościoła katolickiego kiedyś na tym, przy kolumnie Zygmunta, bo tam wisiała taka kartka na tablicy z ogłoszeniem, żeby ci katolicy uważali na różnego rodzaju organizacje i kościoły, które są sektami, mój kościół był tam wypisany, nie? I szczerze mówiąc, w planie moim było takie coś, że chciałem tam wejść i przerwać tą liturgię. Miałem już nawet braci, którzy chcieli pójść ze mną, ale Pan Bóg mnie zatrzymał. I to jest właśnie takie, no jak można z Samarytaninem, nie? Rozmawiać. No właśnie można. Właśnie trzeba. Trzeba w pokoju, w miłości, Jego miłości, w Jego pokoju, w Jego prawdzie, w Jego słowie trzeba rozmawiać, trzeba się modlić, trzeba się wstawiać za Nim. Trzeba też usłużyć, tak jak on usłużył. Mówię, ja się wstydzę tego, naprawdę, uwierzcie mi, się wstydzę, bo czasami po prostu jest mi ten. Apostołowie i ci, którzy zostali, widzieli w nim piękność tego, że garną się do niego grzesznicy, że garną się do niego celnicy, że garną się ludzie odrzuceni. Oni się do Jezusa garnęli. Oni to widzieli. Oni widzieli to piękno Jezusa w dobroci Jego. Oni widzieli to piękno Jezusa w Jego pokorze, w Jego cichości. Pan Jezus powiedział do nich: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Oni widzieli to piękno Jezusa w posłuszeństwie Bogu, na każdym kroku. Nie było ważniejszej rzeczy, by wypełnić wolę Boga. Owszem, zdarzały się takie rzeczy, że chcieli Go obwołać królem przecież. Chcieli Go porwać, obwołać królem w Jerozolimie. Chcieli ustanowić, żeby było odbudowane królestwo Dawida i panowanie. Bo oni czuli, bo widzieli, że cuda, które Pan Jezus czynił, to tylko Mesjasz może. Oni chcieli tej takiej właśnie militarnej glorii, chwały. zdjęcia jarzma niewolniczego, okupanta i tak dalej. Pan Jezus nie dał się. To było bardzo kuszące. Ja wam powiem, że czasami w naszym życiu są takie kuszące momenty, że ja się dałem skusić. Ktoś mi kiedyś zaproponował pracę, dałem się skusić. I to był mój błąd. Czasami są takie po prostu momenty. Mogą być. Ale właśnie warto jest się zastanowić, czy to jest aby na pewno wolą Bożą. Boga, żeby wejść w pewnego rodzaju otoczenie, w pewnego rodzaju miejsce. Czy to jest wolą Boga? Pięknym dla nich, które widzieli w Jezusie, było zwycięstwo we wszystkim życiu Jezusa, we w całym Jego życiu. W Jezusie widzieli same zwycięstwa. Widzieli, że to jest piękne, choć sami ci uczniowie, którzy zostali, byli też pełni porażek. Ale w Nim widzieli, że w Nim są same zwycięstwa. Nie potrzebowali oglądać zewnętrznej Jego piękności. I wiecie co, że nawet tak jak czytamy w Księdze Izajasza, 53 rozdział, jak Pan jest przedstawiony tam, zgardzony, pogardzony, mąż boleści, wyszydzany. On wcale nie był piękny w oczach świata. On był tym, z którego szydzono. On nie miał tej pięknej takiej urody, żeby można było się nim zachwycać. Ale właśnie apostołowie i uczniowie, i wierzę, że również my widzimy to zupełnie inne piękno w nim. Dzisiaj właśnie często zwraca się uwagę na taką powierzchowność, na taką płytkość, gdzie za tą płytkością nie przemawia głębia prawdy. I ta powierzchowność, ta płytkość, ta taka złudna, nazwijmy to, uroda jest bardzo czasami niebezpieczna. To są takie chwasty, które mogą niestety nasze serce gdzieś oplątać. Prawdziwa piękność Jezusa była okazana w jednym miejscu. I ona będzie nam pokazana również. My ją dostrzemy, my ją zobaczymy na Górze Przemienienia. Na Górze Przemienienia. Oni wtedy, jak zobaczyli tą piękność Jezusa, ci trzej apostołowie, to nie byli w stanie z siebie wydobyć słowa. Oni tylko jedynie co mogli, to padli na twarz. Zobaczyli prawdziwą piękność, przenikający Boży głos. Ten jest Syn mój jedyny umiłowany, Jego słuchajcie. To była piękność Jezusa okazana w czystości. To było to, co wewnętrzne w Nim wtedy raz się objawiło i nam się objawi w momencie, kiedy się z Nim spotkamy na zewnątrz. Wtedy to, co zewnętrzne, to już nie będzie potrzebne. To już nie będzie miało żadnego znaczenia, nie będzie się wspominało nawet o tym. I tam na tej Górze Przemienienia widzimy właśnie, jak ci apostołowie nawet nie byli w stanie nic powiedzieć z siebie. Choć byli bardzo wymowni, znając Piotra apostoła, jak był na dole. Tam zobaczyli prawdziwą piękność Bożą. To było im potrzebne, choć tylko trzech ich wtedy tylko to widziało, by zakochać się w Jezusie. To było im potrzebne po to, by mieli szczególne świadectwo, by wydawać je innym ludziom, jak piękny jest Bóg. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy rozdział, wiersze 16-19. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój miłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na tej świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Jest powiedziane, mamy więc słowo prorockie, które jest jeszcze bardziej potwierdzone. Oni to widzieli, oni to doznali po to, żeby dawać świadectwo o chwale Boga. Choć nie wszyscy zobaczyli, bo zobaczyło ich wtedy trzech. Ale pozostałym nie było to konieczne, a i tak szli za Nim. Oddali życie za Jezusa, wierni do końca pozostali również byli. Oni wszyscy widzieli w Nim to piękno, którego świat nie dostrzega, którego świat nie chce dostrzec, które świat odrzuca. Prawda jest taka, że kto odkryje w Nim Jego prawdziwe piękno, ten jest szczęśliwy. Ja wam powiem, ja naprawdę się cieszę. Ja czasami jak wychodzę i się modlę i tak spoglądam w niebo, tylko tak mówię, Panie, jak naprawdę wspaniale jest przyjść do Ciebie. Jak ja się cieszę i raduję, dusza moja, że mogę oczekiwać Ciebie i pragnę tego przyjścia. Ja wielokrotnie wołałem do Pana Boga, Boże, ja już bym chciał pójść do Ciebie. Ale tak jak Paweł napisał też w jednym z listów, że dobrze jest pójść do Boga, ale powiedział też, że potrzebniejszą rzeczą jest tutaj, żeby być. I może Pan Bóg ma jeszcze dla nas potrzebne rzeczy, takie, które mamy w swoim życiu wykonać, dokonać, które mamy. Ja jestem naprawdę wdzięczny, że coraz więcej mogę zachwycać się Jezusem. Coraz bardziej. Nawet jak jestem bardziej nieraz doświadczany, to odkrywam Jego po prostu większą miłość jeszcze. Niezastąpioną miłość. Miłość taką, na której się nie można zawieść. Ja wam powiem, że ja się zawiodłem na sobie wielokrotnie. Wstyd mi było. Zawiodłem się na ludziach, ale nigdy się nie zawiodłem na Panu. To daje siłę do wierności dla Niego. Bez względu czasami na okoliczności życia. Owszem, zdarzają się upadki, ale ta Jego piękność i Jego łaska powoduje to, że po prostu z pokorą i z wdzięcznością przychodzę do Niego. Tej piękności i Pana Jezusa nie pozna się z różnego rodzaju obrazków, filmów, nie znajdzie się Jego obrazu w muzeum, takiego prawdziwego. Taka jest prawda, że mało ludzi dzisiaj zna prawdziwe piękno Jezusa. W kinie Go nie ma, ani w teatrze, ani w muzeum. Tego tam nie znajdziemy. Na ulicach też nie, w sensie takim, że ktoś będzie nam mówił. Jak Go najlepiej zobaczyć? Jak Go najlepiej poznać? Ja wam powiem, że w momencie, kiedy się nawracałem, kiedy zaczynałem pierwszy raz studiować Słowo Boże i miałem taką szczerą rozmowę z jednych z braci i mówię mu, bo on tak mi opowiadał różne, jak zaczął żyć, jak jego życie. Ja mówię, no ale powiedz mi, jak ja mam? Czy masz jakiś wzór, czy cokolwiek? On mówi, ja tobie nie odpowiem, nie dam odpowiedzi na to. Mówi, ja ode mnie nie usłyszysz, tak mi powiedział. Ja mówię, no to powiedz, skąd ja mogę znaleźć odpowiedzi na swoje problemy, bo miałem zagmatwane życie, miałem tak zaplątane, miałem dość swojego życia. On mówi, poznaj Jezusa. On tobie odpowie. Ja mówię, no ale jak Go mam poznać? Zacznij Jego słuchać. Ja mówię, no jak Go mam słuchać? No przecież On nie jest, ja mogę Ciebie słyszę, ale Jego nie słyszę. Zacznij słuchać Go przez Jego Słowo. Zobacz, co On do Ciebie mówi. Pamiętam pierwszym takim po prostu momentem, to była historia z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, gdy był człowiek, który leżał przy sadzawce i oczekiwał na cud swojego życia, bo tam była taka sytuacja, że raz na jakiś czas stępował anioł, dotykał się wody i ta woda, i kto pierwszy wszedł do tej wody, to był uzdrowiony, a ten człowiek nigdy nie był w stanie dojść, bo nie było takiego, kto by mu pomógł. Ja pamiętam, że jak czytałem tą historię i zobaczyłem siebie, że ja jestem takim paralitykiem, który po prostu oczekiwał zawsze na pomoc innego człowieka, który liczył na to, że po prostu ktoś mi pomoże. Ja zawsze gdzieś liczyłem, że znajdzie się jakiś człowiek, jakiś sponsor, jakiś ktoś, kto się mną zaopiekuje, ktoś, kto mi pomoże w interesach. Nigdy takiego nie doczekałem. I wtedy zobaczyłem, jak do tego człowieka podszedł Jezus i powiedział, czy chcesz być zdrową? Powiedział, chcesz, to wstań i chodź za mną. I piękność Jezusa to możemy dostrzec i wszyscy mogą dostrzec wtedy, kiedy idą za Nim. Kiedy idą krok w krok, kiedy On oświeca, kiedy On pokazuje nam, dokąd mamy iść, kiedy Go słuchamy, to wtedy jest piękność Jezusa. Kiedy idziemy za Nim. Najlepiej Go zobaczyć wtedy, nawet kiedy pójdziemy w śmierć. Kiedy się wyrzekniemy wszystkiego, to On zawsze będzie z nami. W drugim liście do Koryntian, tu już na koniec chcę przeczytać. Czwarty rozdział. Od 10, 11 wiersz. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniało. I apostoł Paweł nie pisał tego jako narzekanie. On nie pisał na to, że nie pisał tego po to, żeby narzekać, że on musi to znosić. Dla niego to była chluba. Dla niego to była po prostu radość. Aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. To jest atut. To jest atut dla wszystkich, którzy są wokół nas. Żeby właśnie pokazać życie Jezusa. Prawdziwego Jezusa. Nie takiego płytkiego, który jest gdzieś tam czasami głoszony. Nie takiego z obrazów. Nie takiego z kina, gdzie jest takim boyfriendem, ale prawdziwego Jezusa, który jest cichy, pokornego serca. Życie Jezusa to czyste i święte życie, to pokorne życie, ciche życie, które ujawnia się na ciele naszym. To jest życie, które ujawnia się na ciele naszym. To ciche i pokorne życie ma się ujawniać na ciele naszym. Choć może to boli, choć może jest to czasami trudne do zniesienia, ale to jest takie życie. To znaczy, że widzisz Jezusa i zostałeś przemieniony w ten sam obraz i w Jego podobieństwo. To zostałeś przemieniony, to jest nowy człowiek, przemieniony. To nie jest stary człowiek. Ja naprawdę jestem wdzięczny, chwała Bogu za to, że Pan zgotował dla nas, dla naśladowców Jego taką drogę Jezusa Chrystusa, że możemy Go zobaczyć, że możemy Go doświadczyć i możemy z Nim podążać. Amen.